Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam serdecznie. Włodzimierz Tomaszewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezydent Łodzi, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie radny, Uniontex, czyli tkalnia tak zwana papieska, ma przejść w prywatne ręce. Nie stać nas, czyli miasta, na remont. Tkalnia niszczeje, budynek niszczeje, w zasadzie mury tylko zostały. No, ale wie pan, miejsce symboliczne.
Ja się w pełni z tym zgadzam. Od samego początku ta tkalnia była w prywatnych rękach od momentu, kiedy syndyk, który przejął ten majątek po Uniąteksie, a jest przedstawicielem Skarbu Państwa, znaczy wtedy, kiedy sprzedawał ten majątek, sprzedawał wtedy jednej z łódzkich firm.
No to tak, miały powstać lofty,
Nie.
Prywatna firma zbankrutowała, jeśli dobrze pamiętam.
Jedna z łódzkich firm to kupiła, odsprzedała później dość korzystnie firmie Leclerc, która chciała tam zrobić supermarket, a dopiero Leclerc w 2005 roku, kiedy papież zmarł, zgodził się odsprzedać to wskazanej przez miasto firmie, która miała dokonać tej rewitalizacji. No i ponieważ w tym również czasie ten budynek przy Tymieniackiego po przędzalni Scheiblera kupili inwestorzy z Australii, czyli firma Opal, to wówczas miasto wskazało właśnie tę firmę, gdyż ona udowadniała, że potrafi rewitalizację robić.
No i przy Scheiblera, że tak powiem, potocznie zrobili lofty. Lofty nie poszły, nie sprzedały się i no, dawny budynek Uniąteksu wiele wskazuje na to, że po prostu się rozsypie.
Główny problem polegał na tym, że nie wspomagano tej firmy. Chcę przypomnieć, że ta firma dwukrotnie robiła projekt, jeśli chodzi o wykorzystanie, zagospodarowanie tej tkalni szajblerowskiej przy Kilińskiego. Przypomnę Stefana Kuryłowicza, który zrobił bardzo ładny projekt, ale niestety był kontestowany, że budynki od strony milionowej miały być za wysokie, takie mieszkalne, które miały być wkomponowane w ten kompleks.
A wejdę w słowo, to miasto miałoby wspierać, władze miasta?
Tak, ale nie chodziło oczywiście o zaangażowanie wprost materialne, tylko chodziło o promocyjne działanie i wsparcie, jeśli chodzi o przygotowanie projektu. Właściwie ten inwestor miał ciągle rzucane kłody pod nogi, bo wymogi konserwatorskie były tak wielkie, o wiele wyższe niż w stosunku do inwestora, który realizował manufakturę, czyli Imperium Poznańskiego. Chcę przypomnieć chociażby rzucane lofty. To było odtworzenie tej przędzalni w stanie sprzed wojny, mimo że tam były istotne różnice po wojnie jeszcze wprowadzone. Więc te rygory spowodowały, że jak powiadam, nawet dwukrotnie był projekt przygotowywany dla tkalni szajblerowskiej, a więc tej papieskiej, poza Kuryłowiczem, który robił pierwszą wersję projektu. Potem pracownia pana Andrzeja Owczarka to przygotowywała, również była dyskusja. Po prostu no, u nas niestety w pewnym momencie był bardzo zły stosunek niektórych instytucji, niestety także niektórych polityków do tej firmy, która się...
Co to znaczy niektórych instytucji, niektórych polityków?
No, instytucje wymienia między innymi także wojewódzkiego konserwatora dla Bytków, który akurat się po drodze zmienił, ale raz wydał zgodę wcześniej Leclercowi na to, żeby kompletnie wyburzyć wnętrze, a nawet jeszcze wcześniej tej łódzkiej firmie, żeby wyburzyć wnętrze tej tkalni, a później w przypadku loftów znowu były takie rygory stawiane, gdzie to naprawdę koszt realizacji tego był bardzo duży, tym bardziej, że to nie była funkcja handlowa, tylko mieszkaniowa, głównie usługowa i to było największe przedsięwzięcie. Uważam, że dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby wyegzekwować to, co było zapisane w akcie notarialnym sprzedaży tej nieruchomości przez Leclerca właśnie Opalowi, czyli Australijczykom. Tam był zapis mówiący o tym, że ma być zrobione centrum papieskie, że ma być funkcja mieszkaniowa, handlowa, a wielkopowierzchniowy handel tam miał być bardzo ograniczony. I mam nadzieję, że mimo wszystko obecnemu syndykowi, który przejął tę masę po Opalu, uda się wyegzekwować te zapisy. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że wreszcie miasto, obecne władze miasta, bo od właściwie po referendum nikt się tym nie interesował, zacznie się również tym interesować, bo głównie chodzi o dobrą współpracę z inwestorem, który będzie realizował korzystne oczywiście dla niego formy, ale z uszanowaniem nie tylko terenu zabytkowego, ale także i tych funkcji i możliwości rozwojowych i atrakcyjności tego miejsca.
Panie radny, zobaczymy, mamy nadzieję, że się uda. Pozostając troszkę w temacie, jak pan ocenia plan rewitalizacyjny, jeśli chodzi o Łódź? Mamy te cztery kwartały w ścisłym Śródmieściu. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest złe miejsce, bo tam ta dziedziczona bieda jest jednak wszechobecna, a nie zapominajmy, że rewitalizacja to jest głównie aspekt społeczny.
O, tych obszarów tu jest wyznaczonych 8, 4, które potencjalnie mają być...
Mówię o tych 4 kwartałach pierwszych, tak?
4 mają być potencjalnie dofinansowane. Teoretycznie jest to wpisane do tego programu operacyjnego regionu.
Tylko ja pytam, czy to się uda w pana ocenie?
Znaczy, w moim przekonaniu musi się udać, tylko tyle, że wiemy o tym, że musi być wreszcie przypieczętowane to, że pieniądze są. Dzisiaj to wszystko była tylko teoria. Te miliardy były teoretyczne. Praktycznie do tej pory nie mamy ich potwierdzonych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i też na poziomie centralnym. Część tych środków, jak właśnie Księży Młyn, zakłada się, że będzie dofinansowane z tych programów krajowych. Oczywiście pieniędzy unijnych, ale zarządzanych krajowo. I myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby to uczynić, ale do tej pory to była ciągle teoria. Mieliśmy dobre programy, chociażby rewitalizacji społecznej, w sensie strategii rewitalizacji społecznej. Został on odłożony na półkę, a można było już wykorzystać wcześniej 85 milionów na rewitalizację strefy śródmiejskiej. Mówię oczywiście o pieniądzach unijnych. Je stracono zupełnie bezsensownie, bo wyrzucono ludzi, którzy te programy realizowali, podobnie jak sam program tej społecznej rewitalizacji, zresztą przygotowany za pieniądze unijne. Więc myślę, że dzisiaj będzie mniej gadania, a więcej praktycznej pracy.
To teraz zapytam o program 500+. Prezydent Zdanowska zapewnia, że nie będzie zatrudniania nowych urzędników, jednak zdaniem choćby radnych SLD 100 nowych etatów będzie konieczne. Panie radny, panu się nie wydaje, że ten program jest nieco jakby za drogi? Bo nawet jeśli Ministerstwo Rodziny szacuje, że w ciągu 10 lat urodzi się blisko 300 tysięcy nowych dzieci, dzięki właśnie 500+, no to ja przepraszam bardzo, to jest koszt 800 tysięcy, który wkłada się w urodzenie jednego dziecka.
No, przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest program demograficzny, który ma także zaowocować tym, że te dzieci w większej ilości, które się urodzą, będą mogły potem tworzyć zasób i kapitałowy ludzki, ale także i ten finansowy.
No świetnie, tylko program tylko w tym roku będzie 17 miliardów kosztował.
Utrzymujący nas emerytów.
Rząd szacuje, 17 miliardów, przypomnę, koszt programu w tym roku. Rząd szacuje, że może 2 miliardy wrócą do budżetu. To co, zrobimy sobie dziurę budżetową na 100 miliardów?
W moim przekonaniu akurat jeśli chodzi o ten powrót, to jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja.
Też dzisiaj, mi się tak wydaje.
Dzisiaj, znaczy uważam, że te pieniądze mogą owocować w różny sposób, natomiast niewątpliwie, chociażby poprzez fakt stwierdzenia już nawet przy każdej diagnozie, również i przy okazji tego programu przygotowanego gospodarczego przez zespół koordynowany przez pana wicepremiera Morawieckiego, można powiedzieć, że ludzie za mało w Polsce zarabiali i nieproporcjonalnie do przyrostu PKB ten przyrost wynagrodzeń był za mały i w jakiejś części również ta gotówka na rzecz tych dzieci będzie uzupełnieniem tego systemu, ale oczywiście głównie tu chodzi o to, żeby jak najwięcej było dzieci i jak najwięcej to wpływało na przyrost również PKB także.
Dziękuję pięknie. I jeszcze jedna sprawa. Wszyscy mamy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie oczywiście. IPN wczoraj wszedł, prokurator IPN-u wszedł do domu generałowej Kiszczakowej, która, tak przynajmniej twierdzi Instytut Pamięci Narodowej, chciała sprzedać dokumenty dotyczące TW Bolka w potocznym mniemaniu kojarzonego z Lechem Wałęsą. Panie radny, nie wydaje się panu, że sprawa jest co najmniej dziwna?
Czy być może jest to
wdowa
przypadek.
Po byłym szefie MSW chce sprzedać dokumenty dotyczące legendy Solidarności.
Być może jest to przypadek, jakiś może wypadek, ale szczęśliwy traf. No bo w gruncie
dlaczego
rzeczy,
szczęśliwy?
Ten szczęśliwy traf spowoduje, że w zasadzie o tym, co było oczywistością, wszyscy doskonale wiedzieli, dawni pracownicy tej struktury.
A co było oczywistością?
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pracownicy SB, nadzorujący te instytucje, mieli takie dokumenty, dysponowali nimi, no kopie tych dokumentów na pewno były powielane gdzieś jeszcze, przekazywane gdzie indziej. To wielokrotnie było powtarzane, a dzisiaj w praktyce mamy tego doświadczać.
Krótko na zakończenie musimy kończyć. Pan tym dokumentom będzie wierzył?
Ależ oczywiście, że te dokumenty będą pełnym świadectwem, bo nikt, zwłaszcza
dokumenty wysokich, SBC będą pełnym świadectwem?
Będą pełnym świadectwem, ponieważ nikt z wysokich funkcjonariuszy nie będzie przetrzymywał w domu dokumentów nic nie wartych, tylko tych, które mają jakąś treść istotną dla nich w ich grach, które przewidywali, a dzisiaj będzie to po prostu świadectwo historyczne.
Dziękuję bardzo. Włodzimierz Tomaszewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezydent Łodzi, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.